imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj słyszeliśmy, jak oto Chrystus Pan żywiołów przybywa do Kafarnaum. Dopiero co uciszył burzę na jeziorze i wzbudził zdumienie i strach w oczach uczniów. I oto przybywa do Kafarnaum. Tą scenę, którą żeście słyszeli, opisują wszyscy trzy ewangeliści. Mateusz, Łukasz i Marek. Kościół wybrał te najkrótsze opisy według świętego Mateusza, ale jeżeli zrobimy taką krótką synopsę, czyli zestawienie wszystkich tych trzech elementów, bardzo ciekawe szczegóły nam wychodzą na jaw, ponieważ każdy z tych trzech ewangelistów coś innego zapamięta, jeśli inny szczegół ujął, a w całości daje nam to piękny obraz całości tej sceny, tych momentów, co się wtedy wydarzyło. Na ewangelista nic nie wspomina Mateusz o tłumach, ale już Marek i Łukasz mówi, że wraz z uczniami szli wielkie rzesze. I oto przychodzi książę pewien. Mateusz mówi, że jest to książę, czyli człowiek wysokiego rodu, dobrze urodzony. Łukasz i Marek dodaje, że nazywał się Jair i był przełożonym synagogi Kafarnaum. Drodzy bracia i siostry, wiemy, jak bardzo ciężko jest przyznać się do Pana. A im wyżej przybyć wyższe stanowisko, im ktoś wyżej swojej hierarchii, tym trudniej. Dlatego jeszcze przykład z Jaira, przełożony synagogi. Przecież ile mamy przykładów z Pisma Świętego, jak to przełożony właśnie synagog oburzali się na Jezusa, że uzdrawia w szabat. A tym oto przychodzi wobec całego tłumu. Mateusz mówi, on dał pokój. Marek i Łukasz dodaje, bo Ewangelia Mateusza jest pisana dla Żydów. Dla Żydów słowo oddać pokłon był jedno, no nie wiedzieli, co to znaczy. Łukasz i Marek pisze do Boga. I on zaznaczył, że przyszedł i upadł na twarz przed nim. Przełożony do kamy synagogi i książę przyszedł i upadł na twarz nad Jezusem. Drodzy bracia i siostry, niech to będzie dla nas zapamiętanie sobie raz na zawsze. To jest wiele spraw można przy tej sprawie poruszyć. Szacunku dla naszego Pana. Ja może zależę do jednej sprawy, która być może burzy serca, ale chyba nie powinna. To jest kwestia, czy kolejka jest do Komunii czy też do zbawcia siostry. I Jair nie wiedział, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Może myślał, że jest Synem Bożym, prorokiem. Nie wiedział, co myślał. On nie widział czynienia na górze Pana. On jeszcze nie wiedział, co się stanie na Górgocie. On nie widział chwały Chrystusa, Jego zmartwychwstania. A upadł na twarz od Pana. Demony przychodzili przed Panem, upadały na twarz i głowy, odejdź od nas, nie dręcz nas. Królowie przecież, gdy przyszli do Maryi, upadli na twarz i oddali pokłon dzieciom. W dziejach apostolskich czytamy, kiedy Piotr wchodził do domu Korneliusza, wyszedł mu ten naprzeciw, padł mu do nóg i oddał pokłon Piotrowi ze względu na Chrystusa. I w Apokalipsie też czytamy, to właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedy usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi się ukazał. Przed stopami anioła Pana ze swego. Drodzy bracia i siostry, skoro upadają przed Piotrem, Jan upada przed aniołem, ja i przed Panem Jezusem, to co dopiero my, kiedy prawdziwie, realnie, substancjalnie sam Pan Jezus, czy to Pan Jezus przychodzi do Komunii Świętej. Jak się może zgodzić wątpliwość umysła katolika, czy ma stanąć, czy uklęknąć? Niech nikt nie ma wątpliwości do zebrania. I tu, jak w każdym parafii, gdzie jesteście, boja się Boża. Ale idźmy dalej. Jeden otoż Jair przełożony mówi, Panie, córka moja, chwilę temu skonała. I ewangeliści mówią do Borywa. W każdym razie oni też notują, że po wydarzeniu z tą kobietą przyszli słudzy i mówili, Panie, nie drecz mistrza, już za późno umarła. Mateusz zwraca, umarła. A Jezus powiada, dobrze, przyjdę i uzdrowię. Mateusz mówi, powstał Jezus i udał się za nim do jego domu. Jak pozostaje na wieście dodają i wielki tłum zewsząd go otaczał. Napierało na jego tłumy, mówi Łukasz. I oto w drodze, Jezus był w drodze do Jaira, przychodzi ta kobieta, o której słyszeliśmy 12 lat cierpiała na chorobę. Pierwsza sprawa, bracia i siostry. 12 lat cierpiała. Gdy czytamy świętego Jana, gdy przyszedł Pan Jezus do sadzawki Siloa, gdzie śliwi, chorzy, chromi, trędowaci, podchodzi do człowieka, który 38 lat czekał poruszenia go. A w dziejach apostolskich, kiedy widzimy, słyszymy, kiedy Paweł wchodzi do domu Eneasza, który 8 lat leżał sparaliżowany. My czasami nie cierpimy się, gdy o coś prosimy, o uzdrowienie, o różne nasze sprawy. Mijają miesiące na naszej modlitwie i Pan Bóg nie reaguje. Tutaj 12 lat cierpiał. Potem 38 lat leżał, czekał na Pana Jezusa. Pan Bóg ma zupełnie inną reakcję niż człowiek. I może chce nawet stawić się na próbę, bo sobie czeka na stosowny moment, aby nasze uzdrowienie, aby wysłuchanie naszej prośby, jeśli zgodnie z wolą Bożą, było chociażby na przykład przykładem dla innych. W tym momencie może by to nie było takie dobre dla nas. Jeśli ufamy, jesteśmy cierpliwi, Bóg wysłucha naszej prośby. 38 lat. Dawcie sobie rzeczy. 38 lat czekać na uzdrowienie. A przychodzi Jezus, spojrzał, święta mówi i poznał, że Bóg już czeka. Owa kobieta cierpiała na krwotok. No, jeśli pochylimy się na Starym Testamencie, w języku japońskim są bardzo restrykcyjne przepisy odnośnie kobiet i nieczystości. Ja skrócę te przepisy, chociażby tylko do takiego fragmentu. Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystości miesięcznej, albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi, także podczas nieczystości miesięcznej. Każde łóżko, na którym się położy, każdy przedmiot, którego się dotknie, będzie nieczysty. Każde krzesło, na którym usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto się dotknie tych rzeczy, albo jej będzie nieczysty. Wyobraźmy sobie teraz, bracia i siostry, jak bardzo cierpiała ta kobieta, 12 lat, będąc nieczysta. Każdy się Żyd, który się dotknął, był nieczysty. Każdy Żyd, który się dotknął rzeczy, które ona się dotknęła, był nieczysty. Bracia i siostry, ta kobieta może symbolizować chociażby tych ludzi, którzy byli skrzywdzeni poprzez przemoc seksualną. Jeśli ktoś był w ten sposób skrzywdzony w swoim dzieciństwie albo później, to może czuć się bardzo podobnie jak ta kobieta, wewnętrznie nieczysty, odrzucony, że wstydził się podejść do Pana, tak jak ja jestem do publiczny. Ona przepłynęła się przez tłum, aby tylko frędzla jego szaty, jak podaje mówić na Marek, frędzla szaty się dotknąć. A cierpiała 12 lat takich męczarni, tego poczucia odrzucenia, niemożności wyjścia z tej sytuacji, bo się nie mogła oczyścić. A przecież potem też Marek Łukasz dodaje, całe swoje imienie wydała na innych lekarzy. I dodaje Łukasz, a stan się jej jeszcze pogorszy, jeżeli szukamy w takich sprawach uzdrowienia wszędzie tam, gdzie one przyjść nie może. To nie jest negacja medycyny, bo medycyna jest racjonalna, należy chodzić do lekarza. Ale to jest ostrzeżenie przed wszystkimi szarlatanami, uzdrowicielami, bioenergoterapeutami, wszystkim tym, co jest nieracjonalne i od Boga nie pochodzi. Jeśli szukamy tam ucieczki, nasze zranienia duchowe. I jeśli poszukamy wszędzie tylko nie u Pana Boga, to nasz stan się na pewno jeszcze pogorszy. I potem mamy ciekawe zdarzenie, które też Mateusz nam nie relacjonuje, ale gdy się skompiluje Marka i Łukasza, myślimy następująco. Kiedy się dotknęła ta niewiasta, Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. A gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, mistrzu, tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się nie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła od niego. I potem następuje świadectwo kobiety. Marek mówi tak, wtedy owa kobieta przyszła zlękniona i drżąca. Znowu pojawia się motyw bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to nie jest to samo, co lęk. To jest pewna wypadkowa innego strachu przed każącą sprawiedliwością Bożą. Miłości, czci i szacunku. Całość tworzy właśnie bojaźń Bożą. A Łukasz dodaje, widząc, że się nie ukryje, odpowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i natychmiast została uleczona. Zobaczcie, siostry, jeżeli Bóg by jakąś łaskę w naszym życiu nam wyświadczył, wysłuchał jakichś naszych prośb, to nie wstydź mi się opowiedzieć o tym, albo dać świadectwo znajomym, przyjaciołom, rodzinie, że Bóg zainterweniował konkretnie w naszym życiu. Ona tu publicznie wyznała, co się stało i jak zostało uzdrowione. Na świadectwo dla nich. Jezus tego oczekiwał, żeby się przyznała. I zbudowała się wiara tego tłumu, widząc kolejny cud. I tak czasem na naszym wyznaniu, na tej łasce, którą my dostajemy, jeśli jesteśmy wysłuchani, może zbudować się wiara kogoś. To jest forma przyznania się do Jezusa Chrystusa. I na koniec ostatnia myśl, do tego cię siostry, ufaj, córko, twoja wiara się zrobiła. Nigdzie w tym fragmencie nie ma napisane, że ona była grzeszna. Wiele razy Pan Jezus mówi, twoje grzechy są ci odpuszczone, idź w pokoju. Odpuszczam ci twoje grzechy. I oburzali się w Jezusie, etc. Tutaj nie ma ani słowa o tym, że ona była grzesznicą. Dotykamy pewnej tajemnicy cierpienia, które jest niezaginione, na które nie znamy odpowiedzi, dlaczego ktoś cierpi, dlaczego mnie to dotknęło. To nie zawsze musi być kara Boża. Jezus ten schematował. Może tak się stało, aby okazały się na Tobie większe dzieła Boże. Aby przez ten sam moment uzdrowienia cała ta rzesza uwierzyła bardziej. I do tego było to Twoje cierpienie potrzebne. Dlatego, kiedy czasem stawiam sobie pytanie, dlaczego warto, że tak, odpowiedzieć na to uważam.